Tak, więc pojawiło się pytanie, czy astmatycy są w grupie ryzyka?
Niestety tak, astmatycy są w grupie ryzyka, podobnie jak ludzie, którzy mają chore serce i cukrzycę, niestety.
Pojawiło się też takie pytanie, czy w przypadku stwierdzenia wysokiej temperatury należy ją obniżać farmakologicznie?
Znaczy nie, no to jak powiedziałem, że powyżej 37 tam i pół, to ja bym obniżał. Takie gwałtowne obniżenie, prawda, od 36 i 8, to ja bym tego nie obniżał, tak.
Takie pytanie też pojawiło się od osoby, od Beaty, która jest pielęgniarką, która pisze, że na razie pracuje z osobami chorymi, ale być może jest perspektywa przeniesienia na oddział zakaźny, na którym jest brak środków ochrony osobistej, maseczek, kombinezonów. Jak może pomóc komuś, skoro sama nie ma właściwej ochrony i jak ma w takim razie też chronić swoją rodzinę? Jak ty sobie z tym radzisz i w jaki sposób wy jako personel chcecie się chronić?
Znaczy, słuchajcie, no niestety kombinujemy sami maski. Też, słuchajcie, sam niestety kupiłem sobie przyłbicę. Przyłbicę stomatologiczną.
Wytłumacz, co to jest, tak jakbyś
Wiesz,
mógł.
tutaj za sekundkę, to ja teraz pokażę.
Kata zaraz pokaże, co sobie kupił, żeby się chronić przed największym atakiem koronawirusa, jaki jeszcze jest zapewne przed nami. Więc tutaj poczekamy sekundkę tylko, aż to się pojawi. I za sekundę pamiętajcie, że cały czas można pisać pytania, na które odpowiemy. Postaramy się odpowiedzieć tutaj na wideo. Cały czas przypominam, że jest możliwość, żeby pisać pytań. Czy to do mnie prywatnie, w wiadomościach, czy w wiadomościach na czacie. Tutaj właśnie a propos pytania, a propos ochrony osobistej pracowników. W jaki sposób pracownicy jeszcze raz mogą się chronić sami siebie?
Przyłbica, maseczka.
Możesz to zdjąć, bo cię będzie lepiej słychać.
Przyłbica, maseczka. To są rzeczy podstawowe plus fartuch. Jeżeli wykonujemy u osoby zakażonej jakieś czynności większe, czyli pobieranie krwi, ewentualnie jakieś zabiegi, to wtedy trzeba być ubranym, być w skafander.
No ale nie ma tych skafandrów. To taka sytuacja, że nie ma maseczek, nie ma skafandrów. Co robić?
Znaczy to przy rozdawaniu leków i podstawowej pielęgnacji wystarczy taki strój. Przy poważniejszych zabiegach trzeba mieć już, mówię, kombinezon.
Cały czas przypominam, że można pisać pytania na czacie. Jest takie pytanie tutaj. Mój syn wrócił z Wrocławia z wymiany studenckiej. Przez jaki czas powinniśmy go izolować? Bo normalnie na co dzień mieszka z ciocią, która ma 95 lat. Czy taka izolacja jest konieczna i przez jaki czas?
Znaczy, słuchajcie, ja ogólnie co do naszych seniorów prosiłbym, żeby otoczyć ich szczególną ochroną i naprawdę seniorzy powinni być w kwarantannie domowej i z jak najmniej ilością osób na co dzień, bo naprawdę oni są bardzo narażeni, jest duża śmiertelność, a to jest po prostu egzamin z opieki nad nimi i żebyśmy się nimi zajmowali po prostu, więc taką osobę 90-letnią bym starał się jak najbardziej odizolować, bo każdy dzień, mam nadzieję, zbliża nas do znalezienia jakiegoś leku, no.
Pojawiło się też pytanie, czy osoby z padaczką poalkoholową, pourazową na tle nerwowym są w grupie ryzyka?
Znaczy, sama padaczka nie jest jakąś tam tego. No pytanie, czy są jakieś choroby współistniejące, bo poalkoholowa na pewno mogą być obciążeni są cukrzycą, zwiększoną podatność na cukrzycą i zwiększoną na choroby wątroby. I to cukrzyca na pewno zwiększa podatność na zachorowanie na koronawirusa.
Kolejnym takim pytaniem, które się też pojawia, jest pytanie o produkty kupowane ze sklepów. Czy ten koronawirus utrzymuje się na produktach? Jeśli tak, w jakie powinniśmy zachowywać środki ostrożności, żebyśmy się nie zarazili robiąc zakupy?
Słuchajcie, na pewno udowodniono, że koronawirus potrzebuje człowieka bądź innego zwierzęcia, żeby się przeniósł. Chińczycy udowodnili, że chyba najdłuższym okresie on się potrafił 4 godziny utrzymywać. Słuchajcie, no wiadomo, że jeżeli by to na jakimś przedmiocie, który by był podgrzewany, to się może bardziej utrzymywać. Jednak kiedy jest to suche, ciepłe, to ta prawdopodobieństwo, że się utrzyma, to jest nie. Słuchajcie, my naprawdę żyjemy w takich sytuacji, że ten koronawirus chyba będzie z nami i musimy się przygotować, że chyba no jest duże prawdopodobieństwo, że większość z nas zachoruje niestety na koronawirusa.
To bardzo pesymistyczne, że większość z nas zachoruje na koronawirusa. Jak w takim razie żyć tą myślą, z tą teorią, że większość z nas będzie chorych na koronawirusa?
To jest jedna z tego, ale druga teoria, że ty, Diana, mając do 29 roku życia, według procentów dwoskich, masz 0% szans na śmierć, więc...
Co z osobami powyżej 29 roku życia?
Znaczy to, no, wiecie, no, prawdopodobieństwo jest 0,2 tam w wieku do 39, a no, największą problemem są osoby powyżej 70 roku, słuchajcie, i te lub inne osoby, które są mega, mega schorowane, słuchajcie, więc ich trzeba otoczyć największą opieką i postarać się, że jeżeli by ten wirus ich dopadł, żeby oni byli w najmocniejszej chwili, organizm był najbardziej silny w danym momencie.
Mhm. Tutaj cały czas przypominam, że można zadawać pytania pisząc na czacie. Kolejnym pytaniem jest, jak długo po zakończeniu przeziębienia grypy lub COVID-a, jeśli takim on był, należy zostać w domu?
Słuchajcie, w Polsce uważa się to 2 tygodnie.
Mhm. Kolejnym takim pytaniem jest to, czy można przejść koronawirusa bezobjawowo i zarażać innych?
Wiecie co, najczęściej jakieś minimalne objawy są. To są jakiś pojedynczy kaszel, to jest łzawienie oczu, to jest takie zmęczenie. To są takie objawy nie swoiste, prodromalne, ale takie mi się wydaje mogą być po prostu. No.
Mhm. Mówiłeś o tym jeszcze raz, żeby nie zostawić osoby starsze w izolacji. A co jeśli mamy rodziców, dziadków, którzy potrzebują pomocy? Odwiedzać ich, nie odwiedzać, w jaki sposób im pomagać, jeśli nie powinniśmy też mieć z nimi kontaktu i izolować ich jak najmocniej?
Słuchajcie, no na pewno trzeba ich jak najbardziej izolować, ale tutaj nie dam recepty całkowitej. Słuchajcie, bo wiecie, no jeśli osoby są bardzo starsze, to one też potrzebują miłości i nie chciałyby w cudzysłowie ostatnich chwil na tej ziemi spędzać w całkowitej samotności, więc polecam alternatywne środki komunikacji, czyli internet, YouTube, znaczy internet, Facebook, Skype, WhatsApp, żeby ich do nich maksymalnie dzwonić, komunikować się. No niestety świat jest taki, że niestety nie możemy ich przytulać, całować i to jest bardzo smaczne. Tego mi najbardziej brakuje w tej naszej sytuacji. No.
Mhm.
Wirus w powietrzu, tak jak powiedziałem jeszcze przez chwilę, Chińczycy udowodnili, że do 4 godzin potrafi się utrzymywać. To jest dane chińskie i to jest chyba najdłuższy okres, który stali podany. Oczywiście niektórzy mówili, że to jest do godziny, niektórzy mniej po prostu. No.
Mhm. To cały czas przypominam, że można zadawać pytanie na naszym czacie. Jest pytanie od Wioli, czy ma sens noszenie maseczek i rękawiczek, jak na przykład jedziemy do sklepu?
Moja koleżanka ze strefy czerwonej w Lugano nosi cały czas maseczki ze sobą. Na początku się z niej śmiali, później nie. Dzisiaj konsultant krajowy z medycyny ratunkowej podjął decyzję, że wszyscy lekarze i pracownicy będą badali w maseczkach wszystkich pacjentów. Nieważne, czy to będzie skręcenie stawu skokowego, czy jakiś tam kaszel po prostu. Więc słuchajcie, jeżeli chodzicie do sklepu, a chcecie tego, to noście te maseczki. Jeżeli możecie, naprawdę noście te maseczki na razie na ten okres 2 tygodni po prostu. Mówimy o chodzeniu do sklepów, bo jeżeli chcecie pójść sobie do lasu sami, bez ludzi, to lepiej pooddychać sobie świeżym powietrzem.
Maseczki, a rękawiczki, jak robimy zakupy, dotykamy produktów, których być może ktoś inny już dotykał?
Dzisiaj był na stronie pokazanie, że po prostu w stronie Lidla, że przed Lidlem można sobie zdezynfekować ręce i są rękawice jednorazowe wystawione w Lidlach. Na stacji benzynowej też na przykład zachęcam do brania rękawic tych jednorazowych, tankowania za pomocą właśnie tych rękawic benzyny i no, płacenia telefonem, żeby nie było tych
telefonem
kartą, żeby zbliżeniowo, żeby było jak najmniej dotykania.
Jest pytanie od Sofii, czy można wychodzić z dzieckiem na spacer? Jeśli tak, jak zabezpieczyć dziecko? Czy w ogóle też można teraz wychodzić na spacer?
Znaczy, jeżeli dziecko nie ma żadnych objawów infekcji, to uważam, że chodzenie do lasu jak najbardziej to sprzyja. Słuchajcie, to co kiedyś udowodniono, że w lesie brzozowym jest mniej bakterii niż w sali operacyjnej. Więc naprawdę taki półgodzinny spacer po lesie to naprawdę jest, jeżeli możecie, macie możliwość, to zachęcam.
A wracając trochę jeszcze do pytania o rękawiczki i maseczki, jeśli rzeczywiście nie mamy na nich dostępu, bo już one są wykupione i bardzo trudno jest je kupić, czy zwykłe rękawiczki, zwykły szalik, zwykłe chustki są jakąś ochroną?
Znaczy, słuchajcie, nie są do końca ochroną. Oczywiście możecie, jeżeli macie worki, zrobić sobie jakieś pseudorękawiczki, czyli z jakichś małych reklamówek na śniadanie, małych woreczków na śniadanie, zrobić takie chwytaki po prostu, żeby ograniczyć ten dotyk. Rękawiczki, no nie, niestety nie zabezpieczają przed przenoszeniem. No.
Mhm. A takie troszeczkę inne pytanie, ty jako lekarz, jako człowiek, czego najbardziej się boisz w tej sytuacji?
Znaczy, słuchajcie, no ja boję się, że nas strach zabije. Słuchajcie, to co ja powiedziałem na samym początku, że ja boję się, że strach zabije nas, a drugie, to mówię, to jest dla nas, mi się wydaje, egzamin z naszego człowieczeństwa. Czy my jesteśmy w stanie pomóc człowiekowi, bo naprawdę nasz sąsiad może się przewrócić i rozbić głowę, a my się będziemy mu bali pomóc, bo się może zarazimy tym COVID-em. No. I tutaj to jest mam nadzieję, że ten strach, te fake newsy, które powstały, że nas nie zabiją po prostu. I no przede wszystkim no, to tego się najbardziej boję wśród ludzi, no, tego strachu, który nas paraliżuje.
To i cały czas przypominam, że można wpisać pytania. Zostało nam jeszcze kilka minut, będziemy razem z Wami. Można jeszcze zadać pytanie na czacie, te wszystkie pytania, które Was nurtują, na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi lekarskiej, to jak najbardziej można je pisać. Wideo też będą udostępnione u mnie na profilu, więc zawsze, jeśli ktoś nie dosłyszy odpowiedzi, będzie można ją tutaj usłyszeć, potem odtworzyć. Jest takie pytanie, czy ty jako lekarz jakoś w domu się zabezpieczasz, jednak wracając do swojej rodziny?
Znaczy, słuchajcie, na pewno osoba, która wraca z pracy, która jest eksponowana, tutaj nie mówię tylko o lekarzach czy sprzedawcach sklepowych, powinna pierwsze kroki uczynić do pralni i wszystkie ciuchy swojego rzeczy wyprać po prostu. Później zachęcają do pryszniców i umycia się całkowicie, wykąpać się po prostu, to założyć świeże rzeczy. No słuchajcie, no staram się, wiadomo, że to ciężko w domu utrzymywać ten metrowy odstęp od siebie. I tak, to są rzeczy, które może, są ciężkie, bo mówię, no tego przytulania nie ma i tak dalej, to jest dla nas... To wszystko jest po to, żebyśmy zobaczyli, co tracimy. No. Czy chodzenie do kościoła, no to też to wszystko, co mieliśmy, a co nam chwilę nas zabrało po prostu. No.
Mm-hmm. Słuchajcie, to są ostatnie momenty już, żeby zadać jakieś pytanie, bo będziemy niedługo kończyć. Jeszcze jest takie pytanie, czy możemy jedząc jakieś konkretne produkty, jeszcze bardziej uodpornić się na ewentualne zachorowanie lub pomóc sobie samym na lepszy przebieg choroby, jeśli się zarazimy?
Znaczy, słuchaj, na pewno, słuchajcie, w tym okresie koronawirusa chciałbym, żebyście nie eksperymentowali z jedzeniem. Na pewno odradzam wszystkie diety. To diety, które mimo wszystko zaburzają naszą odporność. Na pewno no wszystkie te czosnek na pewno was wzmocni waszą odporność, ale jedzenie po prostu no przede wszystkim zdrowo, ale nie bez żadnych eksperymentów, żeby wasz organizm nie zaczął się zdziwić, bo zaczęliście coś jeść po prostu dziwnego i jest dużo niestrawności. No.
Jest pytanie od Pawła, który jest studentem medycyny. Jak zmieniła się twoja codzienność w szpitalu, od kiedy w Polsce mamy koronawirusa?
Znaczy, słuchaj, wydaje mi się, że koronawirusa mamy od dawna, tylko no, teraz, żeśmy go zdiagnozowali. Więc słuchajcie, no, mi się wydaje, że lekarze pracujący od lat to już mieli w swoim karierze pacjenty z HIV, z WZW typu C i innymi chorobami. Słuchajcie, pamiętacie chyba, może starsze pokolenie, jakie lęki wywoływał HIV po prostu kiedyś, po prostu, no. Ten słynny film Filadelfia z Tomem Hanksem, a notabene teraz właśnie Tom Hanks zmaga się z koronawirusem. Więc słuchajcie, no to jest wszystko, no ja jestem może przyzwyczajony do tego lęku, ale trzeba wszystkich traktować z godnością i leczyć wszystkich, a nie uciekać po prostu.
Czy ludzie przestali chodzić do szpitala w błahych sprawach?
Znaczy tak, ludzie, jest wyraźne ograniczenie w chodzeniu do szpitala, tylko niestety to się skończy, że oni zostają w domu, są niedoleczeni, bo to co ja powiedziałem na początku, 19 szpitali zostało stworzonych, pacjenci zostali wyeksmitowani, no i powoduje to, że oni, ich leczenie często zostało ograniczone, przerwane, więc to się na pewno kiedyś odbije.
Słuchajcie, czekamy jeszcze na ostatnie 2-3 pytania i będziemy kończyć tą transmisję. Tato, a ty jakbyś miał powiedzieć takie na prawie na zakończenie jakieś takie porady na naszej codzienności, w jaki sposób też nie dać się zwariować, ale też nie wychodzić do pubów, które są zamknięte i nie narażać się, ale też nie dać się zwariować. W jaki sposób do tego podejść tak racjonalnie?
Słuchajcie, musicie sobie sami odpowiedzieć, bo ja na pewno odradzam wam oglądanie tylko telewizji i narastanie strachu. Osoby, które nic nie mogą zrobić, niech się modlą, a osoby, które coś mogą zrobić, to się muszą zrobić rachunek sumienia, co, w jaki sposób mogłyby pomóc czy służbie zdrowia, czy innym osobom, które potrzebują pomocy. Czy zrobieniem zakupów, czy szyciem maseczek, czy robieniem okularów, czy robieniem gogli, czy jakąś inną pomocą po prostu. No, osoby ze służby zdrowia czasami też są samotne i no, nawet może stanowić problem wymiana koła w samochodzie w jeździe do szpitala po prostu. Więc tutaj, no, tutaj trzeba sobie teraz nawzajem pomagać.
A jak ludzie mogą pomóc służbie zdrowia? Jak można pomóc tobie, konkretnie tobie lub po prostu służbie zdrowia, bo nie wszyscy są z naszego rejonu?
Znaczy, słuchajcie, na pewno trzeba by sformułować jakąś grupę wolontariuszy, która by była gotowa do wkroczenia. Oczywiście ta grupa wolontariuszy byłaby na razie na zasadzie stand-by'u, ale uformować ją i kiedy by przyszedł to uderzenie, to żeby te osoby były po prostu i żeby one pomogły po prostu. No. Takie jest moje zdanie.
Tutaj jeszcze było takie pytanie, bo wspomniałeś o tym, żebyśmy się w domu my tutaj nie przytulali, bo bo trzymamy ten dystans, znaczy mamy, które mają małe dzieci, mogą je przytulać, czy ten dystans obowiązuje też u rodzin, które jakby są stale w zamknięciu, bo jednak u nas ty jesteś osobą, która dochodzi, wychodzi z domu i cały czas ma kontakt z pacjentami.
Znaczy słuchajcie, powiem tak, jeżeli najlepsza sytuacja jest taka, jak matka jest poniżej 30 roku życia.
No ale nie zawsze tak jest.
I dziecko tego. To jest najlepsza sytuacja, bo oczywiście w tych dwóch przypadkach śmiertelność jest zero, nawet jeżeli zachorują na COVID-a jedno i drugie. Słuchajcie, co do przytulania, mimo wszystko ja, jeżeli bym miał takie małe dziecko, matka bo miała powyżej 30 roku życia, to bym przytulał, ale ograniczył kontakt z innymi. Słuchajcie, bo stres dla dziecka powoduje no, obniżenie odporności i kolejne po prostu jakiś stres, no, może podawać kolejne choroby, niekoniecznie związane z COVID-em. Więc naprawdę ja aż tego tak nie ograniczał tego przytulania, ale ograniczyłbym wtedy kontakty z innymi po prostu. No. Mhm.
Dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć tą transmisję, chociaż teraz już coraz więcej osób się z nami łączy,
może
ale gdyby jeszcze były jakieś pytania, to jak najbardziej można pisać. Jest pytanie od Martelni, z jakiego materiału można szyć maseczki?
Dobre pytanie. Dobre pytanie. Niestety nie, to moje wykształcenie...
Trzeba babcię zawołać.
Słuchajcie, nie, tego się na tym nie znam. Słuchajcie, no ale słuchajcie, jesteśmy w dobie internetu, więc można to jakoś rozkminić. Słuchajcie, co z tym fantem zrobić. Mi się wydaje, że najprościej rzeczywiście taką przyłbicę, bo to jest sklejka, prawda? To się w ogóle, patrzcie.
No to jest zwykły plastik,
to
prawda?
To jest plastik, który się rusza. Wkłada się, prawda, w to. To jest oczywiście, ja dostałem to.
Muszę to pokazać bardziej, wiesz?
Tutaj wkładam, prawda, zasłania mi część, dużą część, to można umyć, ale też można wymienić na nowe, jak już na przykład się bardzo ubrudzi, więc może technologicznie to prościej byłoby takie rzeczy robić, przyłbice, bo te przyłbice w sklepach jakichś wszystkich spawalniczych zostały wykupione. A pytanie, jak taki plastik no, przerobić na odzież ochronną. No, tego nam najbardziej potrzeba, ale wiecie, to też nie potrzeba też nie tylko dla powiedzmy personelu, nawet dla rejestratorek, dla osób, które kierują ruchem, to są ochroniarze, to są szatniarze i osoby, które pracują w szpitalu.
Słuchajcie, jeszcze tata powiedział, że możemy chwilę zostać, więc można cały czas zadawać pytania dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce i tego, co Was interesuje. Jeśli macie jakieś pytania medyczne, to oczywiście jest teraz dobry moment, żeby je zadać. Bo ja tutaj ze swojej strony apeluję, żeby nie dzwonić do taty ze wszystkimi rzeczami, bo to nie jest obsługa klienta i pacjenta. Ale niestety tak się teraz trochę dzieje, że coraz więcej ludzi dzwoni do niego w wielu poradach, więc to jest teraz dobry moment, żeby zadać pytania, które Was wszystkich nurtują i na które chcielibyście usłyszeć odpowiedź. Wiemy już, że jest grupa krwi, która troszeczkę koreluje z, znaczy mogłoby powodować większe zagrożenie z zarażeniem koronawirusa. Wiemy już, jakie są grupy ryzyka i czy brać leki przeciwbólowe, kiedy mamy gorączkę. Czekamy jeszcze na ostatnie pytania i będziemy kończyć.
Słuchajcie, w ratownictwie medycznym jest takie powiedzenie, że największym błędem ratownika jest strach przed popełnieniem błędu, który paraliżuje go tak, że on nic nie robi. My naprawdę możemy w tym maksymalnym lęku zamknąć się w kokonie i po prostu być tak przerażonym i nic nie robić. A tu ja sądzę, że naprawdę no, to Pan Bóg oczekuje od nas relacji dobrej z ludźmi, pomocy osobom słabym, pomocy osobom starszym, i pomocą sąsiadom, wszystkim po prostu. Niech ten strach nas nie paraliżuje, bo to przez to no, zburzą nas wszystkie relacje między ludźmi i to będzie bardzo smutne.
Jest jeszcze pytanie, czy jak twoim zdaniem, kiedy będzie największe uderzenie?
Wiecie co, wydaje mi się, że w ciągu tygodnia, dwóch będzie uderzenie największe. I chociaż ja mam nadzieję, że te wszystkie kwarantanny spowodują, że to uderzenie będzie słabsze, ale w dłuższe w czasie. Co to znaczy, że będzie tych przypadków ogólnie tyle samo, co powinno być, tylko będą one odwleczone w czasie, a przez to spowoduje, że służba zdrowia będzie mogła to przerobić. Bo co innego, gdy mi przywiozą trzech pacjentów w ciągu doby bardzo ciężkich, których trzeba będzie podłączyć pod maszynę oddychającą, czyli respirator, a co innego, gdy mi przywieźli 30 osób, 30 osób, które potrzebują tego respiratora, a tych respiratorów bym nie miał. Więc ja mam nadzieję, że niedługo się zacznie ten tego, ale nie będzie on wysoki. To jest taka moja prośba.
Czy w takim razie boisz się sytuacji, w której będziesz musiał wybierać, komu podajesz respirator? Taka jaka sytuacja ma miejsce trochę we Włoszech, w Lombardii?
Tak, boję się tej sytuacji. Boję się takiej też sytuacji, co wprowadził właśnie niektórzy w niektórych regionach, właśnie w Lombardii, że osoby starsze są niepodłączane pod respirator.
Słuchajcie, będziemy kończyć już to spotkanie. Dziękujemy Wam bardzo za to, że się do nas dołączyliście. Cały czas te wideo będzie można oglądać u mnie na profilu, więc wszystkie wideo ze spotkań, jak też jakiekolwiek jeszcze pytania będą się pojawiały, być może będzie taka okazja, żeby zorganizować kolejne spotkanie pytań i odpowiedzi, to już w zależności od daty grafików, dyżurów i tego, czy jak sytuacja się będzie rozwijała i czy będzie mieszkał w domu, czy będzie mieszkał w izolacji, to też jest dla nas cały czas jeszcze niepewne. Także kończymy tą transmisję. Dziękujemy Wam bardzo za te wszystkie pytania. Gdyby się jeszcze pojawiała taka wola, to jak najbardziej myślę, że będziemy organizować kolejne spotkania wideo na Facebooku, bo jak już tutaj wspominałam, YouTube niestety, na początku próbowaliśmy na YouTubie, ale YouTube nas nie lubi i zablokował nam dwie transmisje.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Was. Trzymajcie się mocno, ciepło, trzymajcie dystans do siebie i do życia i tego, co się dzieje. No, tak jak tata mówił, nie panikujmy, żebyśmy nie umarli z powodu paniki, a tutaj kiedy zagrożeniem jest tak naprawdę koronawirus. Także do zobaczenia i dobrego wieczoru.